Ewakuacja pasażerów samolotu w Denver. Na lotnisku unoszą się kłęby dymu, informuje telewizja Fox. Byłbym zszokowany planem rozmieszczenia broni jądrowej na wschodzie Europy, mówił J.D. Vance w odpowiedzi na słowa prezydenta Andrzeja Dudy. W Polsce trwa rekrutacja do szkół podstawowych. Sprawdzaliśmy, czym kierujecie się, wybierając placówkę dla waszych dzieci. W czwartek wieczorem pasażerowie zostali ewakuowani z samolotu linii American Airlines. Na lotnisku w Denver zapalił się samolot, poinformowała amerykańska telewizja Fox. Nagrania, które trafiły do sieci, pokazują pasażerów ewakuowanych ze skrzydła samolotu. W tej chwili na lotnisku trwa akcja gaśnicza. W przekazywanych komunikatach nie ma informacji, aby ktoś został ranny. Przed chwilą linia American Airlines poinformowała, że ich Boeing miał problem z silnikiem. Pozostajemy w Stanach Zjednoczonych. Wiceprezydent USA J.D. Vance wyraził zdumienie na myśl o możliwości rozmieszczenia broni jądrowej na wschodzie Europy. Oświadczył to podczas wywiadu dla telewizji Fox News. Vance przyznał, że byłby zaskoczony, gdyby Donald Trump poparł takie działania. Wypowiedź nawiązuje do dyskusji o apelu prezydenta Andrzeja Dudy do USA o rozmieszczenie broni jądrowej w Polsce jako środka odstraszającego przed Rosją. Prezydent argumentował, że infrastruktura NATO powinna przesunąć się na wschód, odzwierciedlając zmiany granic sojuszu z 1999 roku.
Słuchacie faktów w RMF FM.
Ministerstwo Zdrowia po interwencji dziennikarzy RMF FM stworzy wytyczne dotyczące obecności rodziców z dziećmi, które muszą przebywać na oddziałach intensywnej terapii. Problem braku jasnych reguł nagłaśniany od czwartkowego poranka w faktach. W Katowicach w Międzynarodowym Centrum Kongresowym rozpoczął się wczoraj 10. Kongres Wyzwań Zdrowotnych. Był tam reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, gdzie ustalał, co ma być w nowych wytycznych.
To ma być krótka lista wyjątkowych sytuacji, gdy szpital może wyprosić rodzica z oddziału intensywnej terapii, tak aby z założenia mama i tata dziecka mogli być tam cały czas. Tak tłumaczy mi to rzecznik Ministerstwa Zdrowia Jakub Gołąb.
Za wyjątkiem wyjątkowych właśnie sytuacji typu jakieś ognisko epidemiczne, ale tak, każde inne ograniczenie jest naruszeniem praw pacjenta i uważamy, że potrzebne są tutaj właśnie wytyczne. W ciągu najbliższych kilku tygodni będą one przedstawione, rozesłane do wszystkich placówek i ogłoszone publicznie.
Będę sprawdzał w kwietniu, czy faktycznie tak będzie. Te wytyczne przygotowują teraz przedstawiciele ministerstwa, rzecznika praw pacjenta i lekarze, wśród nich pediatrzy i anestezjolodzy.
Szczegóły i konkretne podpowiedzi dla rodziców mamy na rmf24.pl. Tam też wstrząsające relacje tych, których dzieci są na ojomach. Słuchacie faktów w RMF FM, a teraz rocznica, wczorajsza rocznica. To papież zmian, zmian w kościele, zarządzaniu i kurii rzymskiej. Wybrany na papieża 13 marca 2013 roku kardynał Jorge Bergoglio, zwany jest przez wielu rewolucjonistą. 12-letni pontyfikat Franciszka w rocznicę wyboru opisywał nasz dziennikarz Michał Krasoń.
Pontyfikat Franciszka przyniósł wiele zaskoczeń. Usłyszałem od watykanisty Michała Kłosowskiego.
Z jednej strony pamiętamy te bardzo jasne słowa papieża dotyczące chociażby kwestii ochrony życia przeciwko aborcji. Z drugiej strony mamy bardzo też ciekawe i takie otwartościowe chociażby słowa mówiące o tym, że należy Kościół budować dla wszystkich.
88-letni Franciszek rocznicę swojego wyboru spędza w klinice Gemelli, gdzie przebywa od kilku tygodni w związku z zapaleniem płuc. Ostatnie doniesienia o stanie zdrowia głowy Kościoła mówią o poprawie. Watykan informuje, że papież kontynuuje terapię i uczestniczy w rekolekcjach.
Dogodna lokalizacja, wysokie miejsca w rankingach, a może bogata ofert zajęć dodatkowych. W faktach sprawdzaliśmy, na co zwracać uwagę, wybierając szkołę dla waszych dzieci. W całej Polsce trwa rekrutacja do szkół podstawowych. Zatem jakie kryteria biorą pod uwagę rodzice podczas podejmowania decyzji?
Atrakcyjne zajęcia, bezpieczeństwo, dobry czas, brak noszenia książek do szkoły, takie rzeczy, które teraz dzieciom doskwierają.
Lokalizacja po pierwsze, opinie o tej placówce.
Czyli rankingi.
Rankingi, tak.
Oferta zajęć takich dodatkowych, pozaszkolnych.
To też odgrywa dużą rolę.
Dla mnie jest najważniejsze, żeby dziecko się dobrze czuło w szkole.
Usłyszała od rodziców nasza krakowska reporterka Agata Gus. Między innymi o powszechnych szkoleniach dla obywateli Tomasz Terlikowski rozmawiał ze swoim gościem Wojciechem Kolarskim z Biura Polityki Międzynarodowej w kancelarii Andrzeja Dudy.
Po pierwsze, to jest zapowiedź premiera, która wygląda na pewną koncepcję, ideę, która nie jest gotowa jeszcze, nie jest w pełni przygotowana. Kancelaria prezydenta nie otrzymała żadnych szczegółów dotyczących tej koncepcji.
Opinia publiczna również.
Właśnie, więc jesteśmy bardzo ciekawi, co się kryje za tą deklaracją, która jakby jest zrozumiała, bo w czasy, w których żyjemy, no wymagają innego podejścia do bezpieczeństwa. Od 2016 roku właśnie prezydent Andrzeja Dudy i współpraca z rządami Zjednoczonej Prawicy zmieniła jakby politykę bezpieczeństwa. Z polityki rozbrojenia, stagnacji do dynamicznego rozwoju armii i modernizacji. W związku z tym to traktuję jako...
To jest
jako,
dobra zapowiedź.
To jest dobra zapowiedź, to jest potrzebna zapowiedź, natomiast rzecz w szczegółach.
No właśnie, to teraz przejdźmy do szczegółów, bo premier trochę najpierw powiedział jedno, potem trochę to zostało zmienione, powiedział, że to mają być powszechne. Nie powiedział, obowiązkowe to uczciwie trzeba
powiedzieć. Pytanie, czy mówimy o dobrowolnej
powinna służbie, być niedobrowolna, czy powinna być jakąś obligatoryjna?
Czy o poborze.
Jeżeli chodzi o szkolenia, nie?
To jest tak, że obecnie mamy zawieszony pobór. Ten pobór został zawieszony w pierwszych latach rządów premiera Tuska bodaj był to 2006 czy 2007 rok, nie pamiętam dokładnie. Pobór jest zawieszony. Mamy armię zawodową i mamy ochotników. Tak. W innych krajach Europy jest system mieszany. Jest armia zawodowa i jest częściowy pobór.
Powinniśmy wrócić do częściowego poboru?
Jestem ciekawy, jak ta koncepcja zostanie przedstawiona. Uważam, że wszystko, co jest ważne dla polskiego bezpieczeństwa, niewątpliwie duża ilość przeszkolonych młodych ludzi wzmacnia tą odporność państwa.
Czyli
jest
też zasobem rozważyć powrót do poboru.
Powinniśmy spokojnie, nawet ewolucyjnie zmierzać do tego, żeby zwiększać zasoby rezerwy wojskowej państwa.
Panie ministrze, to zanim jeszcze drugie pytanie, to ja zadam panu pytanie. A pan by się przeszkolił wojskowo? Może pan jest przeszkolony?
Nie, jak najbardziej. Znaczy, ja muszę powiedzieć, że to moja prywatna historia, ale ja jestem z rocznika 1972 i ja trafiłem na taki czas, w którym wojsko nie było w najlepszym...
Nie najchętniej powoływało. Ja trafiłem na ten sam czas, więc szybko przynosiło do rezerwy.
Tak, więc ja przyszedłem do komisji dowiedziałem się, że nie jestem potrzebny. Ale jeżeli dzisiaj dostałbym takie powołanie, czy miałbym możliwość, żeby się zgłosić, tak.
Jestem sam by się pan zgłosił?
Tak, jak najbardziej. Uważam, że to jest... Jako polityk, jako
osoba publiczna. I bez beneficjów nic by pan nie musiał dostać w zamian od państwa? Bo jest mowa o tych benefitach, które mają zachęcać.
To jest bardzo ważne, tak? Czy ważne, żeby ten system został dobrze opracowany w taki sposób, żeby taka służba wiązała się na przykład z karierą zawodową, żeby nie była jakąś przerwą w zawodowej karierze, tylko rzeczywiście dostarczało jeszcze dodatkowych jak na przykład w Skandynawii, prawda? Czy nawet w Szwajcarii. Niedawno rozmawiałem ze Szwajcarem, którym... To są kwestie, o których się nie chcę się wypowiadać, natomiast uważam, że co do zasady powinno być tak, że służba wojskowa powinna się wiązać z prestiżem. I chwała Bogu, tak się dzieje w Polsce, że dzisiaj już jest wielu chętnych do kariery wojskowej. Ale też dlatego, że nawiązujemy do dobrych polskich tradycji.
Do II Rzeczpospolitej, to prawda.
Kiedy mamy szacunek wszyscy
do drugie
dobrą
pytanie od naszych słuchaczy, bardzo proszę, żebyśmy nie zapomnieli, bo tutaj możemy tak długo jeszcze rozmawiać.
Drugie pytanie od pani Anny z Wrocławia. Czy Sławomir Mentzen wejdzie do drugiej tury za Karola Nawrockiego? Obserwuję takie duże poruszenie i to jest, powiedziałbym, i moje badanie terenowe, znaczy rozmawiając z różnymi ludźmi i widząc coś,
że się sondaże, tak,
rzeczywiście, że Sławomir Mentzen budzi zainteresowanie, budzi się emocje. Natomiast ja uważam, i to nie jest chyba jakaś bardzo oryginalna teza, że będziemy mieli pojedynek w drugiej turze kandydata Platformy i kandydata Prawa i Sprawiedliwości.
Tak, ale jak się obserwuje tą dynamikę, pan też ją na pewno obserwuje, to no. ona nie jest bardzo korzystna dla Karola Nawrockiego. To na razie prawda, to tak. Sławomir Mentzen idzie zgoda. Jak taran do przodu.
Tak, zgoda, ale tak, uważam, że żyjemy cały czas w Polsce, która jest zdominowana przez podział PO-PiS i to się nic nie zmieniło.
Ale Karol jest kandydatem obywatelskim.
Jest popieranym przez Prawo i Sprawiedliwość, panie redaktorze. Tak.
Dobrze. To mamy wszystko jasne. Zgodę. Natomiast jeśli ja dobrze rozumiem tę sytuację, to trochę to wygląda tak, jakby niezależnie od tego podziału zdominowanego, część Polaków miała dosyć i uznała, że trzecią drogą, to oczywiście jest nazwa innego ugrupowania, jest Sławomir Mentzen, a nie...
W każdych wyborach prezydenckich jest kandydat, który jest kandydatem protestu albo kandydatem...
Paweł Kukiz i Szymon Hołownia w kolejnych.
Proszę pamiętać, że w polskim systemie partyjnym, w ogóle w polskim systemie politycznym, tak naprawdę wybory prezydenckie to jest jedyny moment, w którym można tworzyć nowe ugrupowanie.
Tylko żadne z nich tak na dłużej nie przetrwało.
No tak, ale...
Jeszcze Polska 2050 jeszcze nie jest pochowana.
Tak, ale jeśli tak spojrzeć na historię współczesną polskiej polityki, to zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i Platforma Obywatelska są też ugrupowaniami, które wyrosły z wyborów prezydenckich w roku 2000.
Ale potem to się już nigdy nie powtórzyło. Duopol powstał i nigdy więcej już tego nie było. Ale panie ministrze, zatrzymajmy się na chwilę. Wyobraźmy sobie sytuację. Wiem, że to jest trudne, ale wyobraźmy sobie sytuację, że rzeczywiście druga tura Rafał Trzaskowski kontra Sławomir Mentzen. I na kogo pan głosuje?
Na szczęście tych przymiotników, które gwarantują, że wybory są demokratyczne, jest tajność.
Ale nie muszę deklarować tego. Natomiast większość pana kolegów mówi, znaczy kolegów z polityków PiS-u, mówi Sławomir Mentzen, to jasne. Każdy byle nie Trzaskowski.
Na pewno mielibyśmy do czynienia ze swoistą rewolucją. Czy ta rewolucja byłaby trwała, czy ona przyniosłaby efekt w postaci przyspieszonych wyborów, to nie wiem. Natomiast niewątpliwie to byłoby zachwianie jak nigdy wcześniej takiego duopolu, ale jak powiedziałem przed paroma minutami, uważam ten scenariusz za wciąż mało prawdopodobny.
I nie chcę pana odpowiedzieć na pytanie, czy Sławomir Mentzen byłby pana kandydatem.
Nie, powiem i zaraz wszyscy będą mówić. Więc ja dbam o tajność wyborów prezydenckich.
No, to można powiedzieć, że nie chce pan wesprzeć kandydata prawicy. No, zostawia pan otwarte pytanie, nie. Czy nie zagłosuje pan na Rafała Trzaskowskiego? Pan sobie wyobraża, co teraz pomyślą wyborcy
ale też,
PiSu?
Ale proszę też pamiętać, że w takim razie nie wspieram kandydata Platformy Obywatelskiej. Proszę na to tak popatrzeć.
Ale to nie chce pan odpowiedzieć, więc można odnieść wrażenie, że mógłby pan zagłosować na Rafała Trzaskowskiego. Pan sobie teraz wyobraża, co się dzieje na łączach niektórych ludzi?
Bardzo pan mnie dowartościowuje. To mój narcyzm jest zaspokojony.
Dobrze, to zadaj mi to pytanie. No dobrze, nie będę mówił o czym. Elon Musk powinien przeprosić Radosława Sikorskiego?
Tak.
Ale tak?
Nie podoba mi się... kiedy polscy politycy, kiedy przedstawiciele polskiego rządu są źle traktowani. A to była wypowiedź, która była obraźliwa.
Mało człowieczku, marionetka Sorosza.
To była obraźliwa wypowiedź skierowana pod adresem ministra spraw zagranicznych Rzeczpospolitej.
Wojciech Kolarski z Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim. Całego wywiadu możecie posłuchać w internecie na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.